będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy ten wieczór sobotni. Święto wspomnienia świętej Agnieszki. Przy tej okazji najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom noszącym to imię, ale też dzisiaj dzień babci, dzień dziadka. Więc jutro będzie, ale już naszym dziadkom, naszym babciom nasze serdeczne pozdrowienia u początku naszych rozmów niedokończonych. Może będzie też okazja, żeby też coś zadedykować, ale w tej chwili pragnę już powiedzieć, czym będziemy się zajmować w czasie tych rozmów niedokończonych. Tematem naszym to polska gospodarka na tle innych krajów Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie teraz pragnę już nie w telewizyjnym, a w radiowym studiu przywitać pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła RP do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie pana witam.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I towarzyszy mu też pan poseł Stanisław Orzuk, poseł RP do Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, serdecznie witamy, cieszymy się z obecności pana tutaj z nami w studiu Radia Maryja w Toruniu.
Witam, szczęść Boże, dodam, że dwóch dziadków z tej strony też siedzi.
Proszę, trudno wierzyć, ale to czyli życzenia najlepsze. A to może w takim razie na samym początku, czy się nasi goście zgodzą, mały walczyk dla wszystkich, to jest niby dla babci, ale ja też dedykuję...
To prawie tak dziadkom. Jak dla dziadków.
Prawie dla dziadków. Była mowa o babciach, ale oczywiście niech się dziadkowie nie czują zdyskryminowani. Bo tak czasem bywa, że zwracamy uwagę tylko na babcie, a przecież ile dobra czynią dziadkowie. W nocy, kiedy ten temat poruszaliśmy ze słuchaczami, też widzę, bardzo się skupiliśmy na babciach. Może dzisiejszej nocy też przypomnimy sobie o zasługach dziadków. Teraz już przechodzimy do tematu naszych rozmów. Drodzy słuchacze Radia Maryja, bardzo nam trzeba też rozmawiać o konkretach naszego życia. Są audycje rozmów niedokończonych, wybitnie duchowe, wybitnie też jakieś teologiczne. Ale dzisiaj chcemy mówić o tym, co jest bardzo ważne dla naszego życia codziennego. Też to jest czas, kiedy podsumowujemy miniony rok 2016 wobec ludzi, których społeczeństwo obdarzyło też społecznym zaufaniem. Jest to normalny też moment i rozliczania. Czy to, co było obiecane, czy rzeczywiście udało się zrealizować? I zwracam się do naszych już bardzo znanych i myślę bardzo lubianych przez rodzinę Radia Maryja naszych specjalistów. Zwracam się do pana doktora Zbigniewa Koźmiuka, posła do Parlamentu Europejskiego i towarzyszącemu mu panu Stanisława Ożuga. Jak to jest? Czy rzeczywiście, podsumowując ten rok, rząd może być zadowolony, że dotrzymał słowa, jakie dawał polskiemu społeczeństwu, szczególnie tym, którzy wybierali, ale przecież rząd służy całemu społeczeństwu, bez względu na to, czy ci obywatele ich wybierali, czy nie. Ale z racji demokratycznego wyboru starają się służyć wszystkim. A wiemy już z obliczeń, że mniej więcej jak ten rok się zakończył, chociaż, i tu dopowiem, nie słychać, też daje się słyszeć głosy, że gospodarka spowolniła w tym roku. Ale czy to jest prawdą, to prosimy właśnie naszych gości, by pomogli nam naświetlić sytuację na dzisiaj.
No właśnie, rzeczywiście, no mamy wprawdzie już w zasadzie koniec stycznia, no ale tak się dzieje, że te procesy gospodarcze są skomplikowane i w związku z tym takie, można powiedzieć, przybliżone dane pewnie będą dopiero na początku lutego, ale już teraz możemy powiedzieć na podstawie wielu wskaźników, chociażby z 11 miesięcy poprzedniego roku, że wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie dobry dla polskiej gospodarki, a takim sumarycznym wskaźnikiem pokazującym stan polskiej gospodarki to jest ten wzrost PKB, czyli produktu krajowego brutto, a więc tak zwanej wartości nowo wytworzonej w gospodarce, i on najprawdopodobniej będzie bliski 3%. Ojciec wspomniał, że w mediach politycy, często opozycyjni, mówią o spowolnieniu gospodarki. Oni nawiązują do tego, co było zapisane w projekcie budżetu jeszcze na poprzedni rok. Tamten wzrost gospodarczy miał wynieść minimum 3,2% PKB, więc ta różnica będzie być może 0,2 punkta procentowego, być może 0,3, ale to jest różnica minimalna. I trzeba by wziąć pod uwagę także to, że no, w Europie i na świecie pod tym względem nie dzieje się najlepiej. To jest ciągle jeszcze jakieś echa tego kryzysu z 2008-2009 roku. No, są kraje, które mają, jak się to mówi zgrabnie w ekonomii, ujemny wzrost gospodarczy, czyli po prostu spadek PKB. Są takie kraje, które gdzieś tam kołaczą się w okolicy zera wzrostu, i te, które przekraczają to zero. Polska należy na pewno do czołówki krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poziom wzrostu w 2016 roku. I trzeba dodać tu jeszcze drugi ważny, jak sądzę, fakt, który był także podnoszony w kampanii wyborczej 2015 roku, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie realizowało punkt po punkcie program, z którym szliśmy do wyborów, to na pewno rozwalimy, przepraszam za brutalność sformułowania, ale tak to określano, finanse publiczne, budżet państwa, a w konsekwencji finanse publiczne. I tu jest druga bardzo pomyślna informacja. Tu także informacje takie całoroczne będziemy pewnie mieli gdzieś tam w lutym, ale już teraz możemy powiedzieć, że deficyt budżetu państwa wyniesie około 54% tego planowanego, czyli niewiele ponad połowę, 28-9 miliardów złotych, a miał być ponad 50 miliardów. I zrealizowaliśmy w 2016 roku bardzo duży dodatkowy wydatek. Przypominam, Rodzina 500+, to jest program, który kosztował dodatkowo, wcześniej go nie było, a więc trzeba było znaleźć na realizację tego programu aż 17 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze. No można powiedzieć, że na armię wydajemy 34 miliardy złotych, a więc pół środków, które wydajemy na polską armię, poszło w tamtym roku na realizację tego programu, więc to było dodatkowe, ogromne obciążenie, a mimo tego deficyt budżetowy jest znacznie niższy, a więc generalnie te dwa duże takie zarzuty, które formułowano na jesieni 2015 roku, że no właśnie, nie będzie wzrostu gospodarczego i dodatkowo właśnie będzie rozsypka finansów publicznych, szczęśliwie się nie sprawdziły i w związku z tym możemy jakby optymistycznie ocenić rok 2016.
Ja dodam do tego, co powiedział kolega i do tego, co ojciec powiedział, że właśnie jesteśmy w takim okresie szczególnym. Koniec roku, początek następnego, czas jakichś podsumowań i czas planów. Czas tych podsumowań, tu kolega powiedział, kłóćmy go o tym, że trzeba zaliczyć ten rok, który minął, pierwszy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, do roku udanego, dobrego dla Polski, dla Polaków. Z racji tych reform, które były przyjęte w programie, dzięki któremu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, czyli te główne reformy, to jest sprawa Rodzina 500+, ale tak samo, co nie skutkowało jeszcze finansowo w roku ubiegłym, ale będzie skutkować w tym roku, to obniżenie wieku emerytalnego. Natomiast ja mam jakąś satysfakcję, dlatego że rok temu w studio telewizyjnym w Brukseli z ekonomistą z tytułem profesorskim reprezentującym Platformę sprzeczaliśmy się, czy też prowadziliśmy raczej bardzo kulturalną dyskusję chyba na temat budżetu na rok 2016, kiedy on praktycznie prawie że gwarantował, że musi dojść do nowelizacji budżetu w ciągu roku, dlatego że deficyt na pewno będzie przekroczony, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie realizować reformy, które były zapisane w programie. Nawet założyliśmy się, ja z przyjemnością powiem, że ten zakład wygrałem. Kolega tutaj powiedział o rekordowo niskim deficycie w porównaniu do PKB. Powiem, że taki niski deficyt był w roku 2007, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość ostatni rok sprawowało rządy i oddało w świetnej kondycji finanse publiczne i wtedy też i gospodarkę. Natomiast te plany na rok obecny, 2017, też nas straszą. Opozycja tak zwana totalna straszy rozwaleniem budżetu, nieodpowiedzialną konstrukcją budżetu po stronie dochodów i przede wszystkim po stronie dodatków. Nie tylko straszy, ale też donosi, próbuje robić wszystko, ażeby jak najbardziej, jak w najwięcej obszarach, najwięcej ilości obszarów przeszkodzić w realizacji programu wyborczego, czy też realizacji budżetu przyjętego przez Sejm i Senat, podpisanego przez prezydenta na rok 2017. Oto doniesienia do Komisji Europejskiej ze strony jednego z liderów partii opozycyjnych, wręcz domaganie się, ażeby Komisja Europejska zajęła się ponoć źle uchwalonym budżetem, ponoć nieodpowiedzialnie przyjętymi wskaźnikami, nieodpowiedzialnie wyszacowanymi dochodami. Ten lider opozycji dowiaduje się od szefa Komisji Europejskiej, że praktycznie Komisja Europejska nie ma żadnych, ale to żadnych, powtórzę jeszcze raz, zastrzeżeń do tego budżetu. Dlatego, że deficyt założony na rok 2017 jest zgodny z wymogami unijnymi, a pozostałe obszary realizacji budżetu po stronie wydatków czy dochodów należą do państwa członkowskiego. Wierzę, że jak dobry był rok 2016, tak samo dobry będzie rok 2017 dla naszego kraju.
Czy możemy teraz wyszczegółowić, co takiego było dobrego, że przeciętny Polak o stan finansów naszego państwa może się czuć spokojny z myślą o nowym roku?
Właśnie w nawiązaniu do tego, o czym obydwaj tutaj mówiliśmy, mianowicie do dobrego stanu budżetu, a w konsekwencji całego systemu finansów publicznych, bo tu poruszaliśmy te dwie kwestie, budżet państwa, a jeszcze finanse publiczne, czyli finanse jednostek samorządu terytorialnego i ubezpieczeń społecznych. Sumarycznie deficyty w tych trzech obszarach będą gdzieś w granicach 2% PKB, a to jest właśnie taki współczynnik, którego wielkości pilnuje Bruksela. To jest tak zwane jedno z kryteriów z Maastricht, że deficyt całego sektora finansów publicznych nie może przekraczać w każdym roku 3% PKB i właśnie o tym mówił tutaj kolega Orzuk, mówiąc, że przewodniczący Komisji Juncker nie może postawić żadnego zarzutu pod tym względem Polsce, bo ten wskaźnik jest poniżej 3% polskiego PKB. Ale winni jesteśmy słuchaczom, jak sądzę, takie wyjaśnienie, co się stało, że no przy, można powiedzieć, niejakimś bardzo wysokim poziomie wzrostu gospodarczego, przyzwoitym jak na warunki europejskie, prawie 3%owym, no i przy realizacji dodatkowych wydatków stan budżetu państwa w konsekwencji finansów publicznych no jest taki przyzwoity. No to się przede wszystkim wzięło z poprawy wydajności podatkowej. Tu takie jasne stwierdzenie, że w czasie 2016 roku żadne stawki podatkowe nie wzrosły. Wręcz przeciwnie, zapowiedzieliśmy i przeprowadziliśmy ustawę obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych dla tak zwanych małych firm, mających obroty poniżej 1 200 000 złotych i on będzie obowiązywał od pierwszego, czy już obowiązuje od 1 stycznia tego roku ten obniżony podatek. A więc nie wzrosły stawki podatkowe, natomiast wpływy z podatków, to są dane za 11 miesięcy, bo jak powiedziałem jeszcze za cały rok 2016 tych danych nie ma, ale za 11 miesięcy od stycznia do listopada te wpływy podatkowe były wyższe o około 18 miliardów złotych. Z podatku VAT w granicach 9 miliardów, z pozostałych podatków trochę mniejsze kwoty i doszła tutaj kwota 3,5 miliarda wpływów z podatku bankowego, który wprowadziliśmy, przypominam, od lutego 2016 roku. I proszę ojca, no, w kontekście właśnie takiej informacji no, może pojawić się pytanie, co robili nasi poprzednicy, bo to nie jest przecież tak, że oni nie wiedzieli o tym, że są wyłudzenia podatku VAT, czy też, że firmy na przykład duże, zagraniczne, unikają płacenia podatku dochodowego. Przecież to było dla nich jasne, że skoro mamy wzrost gospodarczy, a wpływy z podatku VAT spadają, to coś nie jest w porządku, że gdzieś ten worek musi być dziurawy i on pod koniec rządów tamtej kadencji już miał nie tylko małe dziurki, a wręcz wielkie otwory, przez które wypływały te pieniądze i one płynęły. To była tak zwana prywatyzacja podatków, jak to się nazywa w ekonomii. Więc rzeczywiście to jesteśmy na początku tej drogi, żeby też było jasne, że nie w ciągu roku nie zrobiliśmy wszystkiego. No jest przygotowywana nowelizacja ustawy o VAT i myślę, że dopiero ta nowelizacja wprowadzająca między innymi centralny rejestr faktur doprowadzi do poważnego ograniczenia wyłudzeń w tak zwanych przestępstwach karuzelowych. Więc to jest nie lada osiągnięcie, uszczelnienie systemu podatkowego. I to jest podstawa tego sukcesu, że stać nas na te dodatkowe wydatki, a w obecnym roku no ten program 500+ będzie kosztował nie 17 miliardów, ale już 23 miliardy. No i wchodzi drugie poważne obciążenie, o którym wspominał pan poseł Orzuk, to jest obniżenie wieku emerytalnego. Ono wchodzi od 1 października tego roku i w związku z tym będzie obowiązywało w ostatnim kwartale. I jak się szacuje, będzie kosztowało od 2 do 3 miliardów złotych, ale już całoroczne skutki tej ustawy będą w granicach 10 miliardów złotych, więc to będzie drugie poważne obciążenie. No, a są te kolejne posunięcia, takie jak podwyżka płacy minimalnej, ona także będzie skutkowała dla sfery budżetowej, leki dla seniorów darmowe, już obowiązuje to rozwiązanie dla osób powyżej 75 roku życia, około 0,5 miliarda złotych, a więc tych wydatków o charakterze społecznym jest sporo i w związku z tym ta wydajność podatkowa musi być poprawiana także w roku 2017.
Tutaj dodam do tego, co kolega powiedział, mianowicie 17 miliardów dodatkowo wpłynęło po stronie dochodów do budżetu państwa z tytułu uszczelnienia właśnie systemu podatkowego. Samo uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce daje takie skutki i ono w ciągu dalszych prac przyniesie większe efekty. Natomiast niezbędne jest w ogóle podobne postępowanie, jeśli chodzi o eliminację wyłudzeń podatkowych w skali całej Unii Europejskiej. Dlatego, że w niektórych państwach do takich właśnie nadużyć dochodzi, to co gorzej, to w majestacie prawa. Sam przewodniczący Komisji Europejskiej, Juncker, były premier rządu holenderskiego, czy wcześniej minister finansów, jest podejrzany o to, że stworzył coś w rodzaju raju podatkowego zgodnie z obowiązującym w Holandii prawem. I mimo, że stawki podatkowe są bardzo wysokie w Holandii, możliwe było dogadywanie się pod stolikiem, pod stołem, jeśli chodzi o inne ustalenie stawek na poziomie nawet 0,5 czy 1%. Z tym procederem również zetknęły się kilkanaście naszych firm, gdzie praktycznie firma była zarejestrowana w Holandii, natomiast produkt był wytwarzany, produkcja była w innym kraju, natomiast na mocy jakiegoś porozumienia dochodziło do opodatkowania właśnie w Holandii. Do czego zmierzam? Niezbędne są reformy strukturalne, nie tylko w obszarze podatku, ale gospodarcze w pozostałych państwach Unii Europejskiej, ażeby móc mówić o uszczelnieniu, dobrym uszczelnieniu systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Chyba powinno nam wszystkim na tym zalegać, dlatego że straty na ściągalności podatków w krajach, 28 krajach Unii Europejskiej rocznie szacuje się na kwotę około 150 miliardów euro. 150 miliardów euro. Kolega powiedział też tutaj o tej kwocie 17 miliardów dodatkowe pieniądze z podatku i kwocie 17 miliardów wydanych na realizację programu Rodzina 500+. W roku ubiegłym. 17 miliardów jest to wydatek rzędu około 1% produktu krajowego brutto. Polski budżet to około 22% produktu krajowego brutto. Natomiast mówimy o wielkim ponoć budżecie Unii Europejskiej. Siedmioletni budżet Unii Europejskiej, czyli całej siedmiolatki, to jest w wysokości 1% produktu krajowego brutto 28 krajów Unii Europejskiej. Czyli w jednym miejscu mówimy o bardzo dużym wysiłku, dużych pieniądzach, ale w relacjach do produktu krajowego brutto, czy naszej ojczyzny, Polski, czy też łącznie 28 krajów Unii Europejskiej, no to te relacje się nieco rozchodzą i dają wyobrażenie o potężnym wysiłku, jeśli chodzi o realizację programu wyborczego, tak niezbędnego dla Polaków, prowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Panowie przyjechaliście jako posłowie Parlamentu Europejskiego, właściwie jako ci, którzy byli świadkami ważnych wydarzeń następowały zmiany i niektóre będą dokończone w maju bieżącego roku. Czy możecie, panowie posłowie, podzielić się ze słuchaczami i ewentualnie też przewidywaniami, jak te zmiany mogą korzystnie wpłynąć w ogóle na układ sił w Europie, czy też powiedzmy, jak to też może się przełożyć na realizację chociażby programu rozwoju gospodarki?
No rzeczywiście jesteśmy, tak się składa, że ten kończący się tydzień to był tydzień naszego pobytu w Strasburgu, tam gdzie odbywają się sesje Parlamentu Europejskiego i w zasadzie większość tej sesji od poniedziałku do środy to były wybory przewodniczącego parlamentu, wybory 14 wiceprzewodniczących i tak zwanych kwestorów, czyli jak gdyby skarbników Parlamentu Europejskiego. No dokonała się ważna zmiana, ona była konsekwencją tego, że dotychczasowy przewodniczący, który był tym szefem parlamentu przez dwuipółletnie kadencje, przeszedł do polityki krajowej niemieckiej, pan Martin Schulz. W związku z tym doszło do takiego starcia pomiędzy kandydatem Chadeków i lewicy. Po raz pierwszy, to zadziwiająca sytuacja, że takiej instytucji demokratycznej, jak mówi się od początku jej istnienia, doszło do takich prawdziwych wyborów i prawdziwego starcia. Można powiedzieć, przez 4 rundy nie bardzo wiadomo było, kto tym szefem zostanie. Do tej pory wybory zawsze były, ale z góry porozumienie Chadeków z socjalistami albo Chadeków z liberałami powodowało, że wiadomo, kto tym wybranym będzie. Teraz w zasadzie do końca tej wiedzy nie było. Ostatecznie został wybrany w Włoch pan Tajani i myślę, że to jest dobry wybór. Co więcej, jak sądzę, poprawi to funkcjonowanie nie tylko Parlamentu Europejskiego. Będzie sprawniej funkcjonował, myślę, że znacznie spokojniej niż za Schulza, ale także poprawi jego postrzeganie parlamentu na zewnątrz. Pan Schulz, były pan przewodniczący, bardzo często występował z kontrowersyjnymi wypowiedziami na różnych europejskich forach bez uzgodnienia z parlamentem. No, byliśmy też świadkami atakowania przez niego na przykład naszego kraju, Polski. Mówił na przykład o odbieraniu pieniędzy europejskich, mówił o tym, że Polska zostanie przymuszona do przyjmowania imigrantów. No, prezentował własne poglądy, własne pomysły, a wypowiadał je w imieniu Parlamentu Europejskiego. Jak sądzę, zresztą pan Tajani nas zapewniał na spotkaniu z naszą frakcją, że na pewno tego rodzaju wystąpień publicznych jego nie będzie, że swoje stanowiska będzie uzgadniał ze wszystkimi frakcjami Parlamentu Europejskiego. Zresztą już pierwsze posiedzenie, które prowadził, bo w czwartek prowadził głosowania, widać było, że po sposobie chociażby dopuszczania do głosu przedstawicieli z lewej strony i z prawej strony, że będzie pilnował takiej swoistej równowagi, więc to jest swoisty postęp. A pewnie o szefach innych instytucji powie tutaj pan poseł Orzuk.
Nie, tak, bo wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wiąże się z dalszymi ruchami, jeśli chodzi o kształtowanie w ogóle czy dobór osób na tych stanowiskach kluczowych. Praktycznie 4 takie stanowiska są zaliczane do tych kluczowych. Pierwsza, no, to była wymieniona osoba tutaj, przewodniczący parlamentu, pan Antonio Tajani. Następna to jest przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk. Jego kadencja kończy się na przełomie maja i czerwca. Później następna to jest osoba Junckera, przewodniczący Komisji Europejskiej. I na dzień dzisiejszy te 3 osoby, te 3 stanowiska obsadzone są przez Chadeków. 4. stanowisko to jest wysoki komisarz, tak jest to określane, Mogherini, która reprezentuje socjalistów. I w tej momencie mamy 3-1. Raczej mało prawdopodobne, żeby ten układ sił pozostał na drugą kadencję, czyli te 2,5 roku. Na pewno socjaliści, a może liberałowie też, będą zgłaszali akces, aspiracje do jakiejś funkcji. Możliwa do obsadzenia jest funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej. Czyli na dobrą sprawę Donald Tusk najprawdopodobniej pożegna się w maju, czerwcu z tą funkcją. Kiedyś zapowiadano, że oto król Europy czy prezydent Europy. Natomiast widzimy, że to łaska na pstrym koniu jeździ, bo najprawdopodobniej z racji swoich problemów, problemów wyborczych, pani Angela Merkel, kanclerz rządu niemieckiego, nie zdecyduje się na forsowanie w tym momencie tej kandydatury. Podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o możliwość uzgodnienia z Francją, gdzie również w tym roku będą wybory, tak samo Włochy, i tu dojdzie do tej zmiany, raczej pewne, tej kandydatury. Oczywiście retoryka Platformy była taka, w tej chwili zamilkli, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości nie poprze pana Tuska na to stanowisko i tylko z tego i wyłącznie powodu może się pożegnać ze stanowiskiem. Natomiast nie próbowano odpowiedzieć na pytanie, co Polska może zawdzięczać i czy cokolwiek może zawdzięczać tutaj Donaldowi Tuskowi jako przewodniczącemu Rady Europejskiej. Wiemy doskonale o tym, zdajemy sobie wszyscy sprawę, że bezpośrednio nie mógł on jako przewodniczący, prowadzący, organizujący obrady Rady Europejskiej czegoś tam, prosto powiem, załatwić dla Polski, ale pośrednio mógł wiele dobrego dla Polski uczynić. Nie tylko dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo to najważniejszy jest naród, najważniejsza jest Polska, mógł wiele rzeczy poprowadzić naprawdę tak, ażeby było korzystnie, a przynajmniej nie wypowiadać się na forach publicznych bardzo niekorzystnie na temat Polski. On tego niestety nie robił. Natomiast jeszcze kilka zdań odnośnie funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ja wierzę, chcę wierzyć, że właśnie osoba Tajaniego oraz pozostały skład prezydium doprowadzi do takiej sytuacji, że Parlament Europejski zajmie się tym, czym się zająć powinien. Że zostaną dostrzeżone te główne, najważniejsze problemy. Czyli mówię o imigracji, czy też sytuacji gospodarczej, czy finansów publicznych, szczególnie w strefie euro. Że nie będzie poszukiwania tematów zastępczych, chociażby takich jak w ogóle debaty o Polsce. Że Komisja Europejska w jakiś sposób będzie jednak nadzorowana, czy pilnowana, czy też spowoduje to, że zacznie wypełniać swoją rolę. Że pan Juncker nie będzie osobą, która doprowadza do wielu konfliktów, świadomie czy nieświadomie. Mam tu na myśli na przykład sprawę realizacji planu tak zwanego Junckera, kiedy to po pierwszym podsumowaniu na sesji plenarnej okazuje się, że beneficjentami tego planu Junckera gospodarczego są przede wszystkim te kraje, które najbogatsze kraje starej Unii, starej piętnastki się to mówi. Czyli beneficjentami to są Niemcy, to są Włosi, to są Francuzi i kraje Beneluxu. Kolejną sprawą, która mnie szczególnie boli jako członka Komisji Gospodarczej i Monetarnej, to jest dziwna dla mnie, szkodliwa wręcz, niebezpieczna polityka prowadzona przez Europejski Bank Centralny z prezesem Mario Draghim na czele, gdzie w przeciągu ostatniego roku i w perspektywie dalszych co najmniej 9 miesięcy następuje produkcja pieniędzy, drukowanie pieniędzy w ogromnych ilościach celem ratowania gospodarek krajów strefy euro. Konkretnie mówię o kwocie 1 160 miliardów euro. 1 bilion, czyli 1000 miliardów. 1 160 miliardów euro na wykup obligacji krajowych, a ostatnio dokonuje się wykupu obligacji również i prywatnych na ratowanie tych gospodarek. Z tego dodruku pieniędzy, jeszcze raz podkreślam, mają skorzystać tylko te kraje, strefy euro, a za to musi zapłacić cała Unia Europejska. Nikt się nie zastanawiał dotychczas, ile zasług, w tym miał zasług, w cudzysłów, proszę wziąć, przewodniczący Rady Europejskiej, czyli pan Donald Tusk, czy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz w Brexicie. Przecież gdyby doprowadzić do referendów, a są takowe zapowiadane, wiele krajów może się wypowiedzieć za wyjściem, za opuszczeniem struktur właśnie Unii Europejskiej. To są wyzwania przed tym nowym prezydium Parlamentu Europejskiego. Wierzę, że tymi tematami to ten parlament pod tym przywództwem, pod tym prezydium zajmie się.
Proszę ojca, jeżeli ojciec jeszcze pozwoli w nawiązaniu do tej przyszłości stanowiska dla Donalda Tuska, przewodniczącego Rady, to tuż przed rozstrzygnięciem wyborów amerykańskich, a jest w listopadzie poprzedniego roku, tak sobie zażartował Donald Tusk na jednym z portali społecznościowych, mówiąc, jakby cytując ponoć słowa własnej żony, że jeden Donald w polityce wystarczy. To była taka sugestia, że skoro Donald Tusk jest przewodniczącym Rady i, jak to się w Polsce mówiło, prezydentem Europy, to już lepiej, żeby na prezydenta Stanów Zjednoczonych została wybrana Hillary Clinton, a nie Donald Trump. No jednak Amerykanie zdecydowali inaczej i dobrze. No i w trudnym położeniu znalazł się pan Donald Tusk, bo skoro trzymamy się tej jego złotej myśli z tamtego okresu, że jeden Donald w polityce wystarczy, no to by oznaczało, że ten drugi, czyli teraz Donald Tusk, musi się pakować i z polityki europejskiej odchodzić, więc widać, że nie ma jakoś szczęścia do tych publicznych wypowiedzi, a rzeczywiście potwierdzam te wszystkie informacje, które przekazał tutaj pan poseł Orzuk. Po pierwsze, Polska nie ma specjalnych korzyści z funkcjonowania Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego. I po drugie, przewodniczący Rady, który tak naprawdę ogranicza się do prowadzenia obrad premierów, szefów rządów, prezydentów na posiedzeniach Rady, które odbywają się co parę miesięcy w Brukseli. On w żadnym przypadku nie słyszałem, żeby krytykował jakikolwiek rząd europejski. Nawet proszę sobie wyobrazić, jak pojechał do Turcji. Wprawdzie Turcja nie jest krajem należącym do Unii Europejskiej, ale krajem stowarzyszonym. Po tym słynnym zamachu wojskowym i po tych wielu tysięcznych aresztowaniach dokonanych przez prezydenta, to tam nie pozwolił sobie na jakąkolwiek krytykę prezydenta Turcji, choć Europa trzęsie się do tej pory z oburzenia na to, co prezydent Turcji robi w swoim kraju. Natomiast w odniesieniu do Polski bardzo często w Brukseli, udzielając wywiadów, ale także wtedy, kiedy przyjeżdża do Polski, na taką krytykę sobie pozwala i wprost na popieranie opozycji. To jest absolutnie nie do przyjęcia. Tak nie sprawuje się funkcji przewodniczącego. Więc zobaczymy, jaki będzie los. No, o tym zdecyduje ta europejska chadecja, jeżeli pani Angela Merkel będzie chciała w dalszym ciągu popierać Donalda Tuska na to stanowisko, to być może go jednak przeforsuje. Ale w każdym bądź razie ten układ polityczny, zaczynając od wyboru Tajaniego, jest dla Donalda Tuska niekorzystny.
Mam zapytanie, czy odpowiedzialni za Unię Europejską, wszystkie te instytucje rzetelnie będą wyciągać jakiekolwiek wnioski z faktu wychodzenia, bo to jest jeszcze proces Wielkiej Brytanii, no właśnie z tej dobroczynnej Unii Europejskiej i to kraj, który jest na drugim miejscu co do zasobności w Europie.
No tak, to prawda. Tutaj rzeczywiście można powiedzieć tak, że trochę nad tym referendum brytyjskim, nawet nie może bardziej nie niż trochę, Unia Europejska przeszła do porządku dziennego. Jak słusznie ojciec zauważył, to jest druga gospodarka europejska, Wielka Brytania, to jest 60, jeżeli dobrze pamiętam, 63 miliony mieszkańców. Zawsze szafowaliśmy tym takim stwierdzeniem, że Unia Europejska to 500 milionów obywateli, 500 milionów konsumentów. No to właśnie wielki kraj z 63 milionami konsumentów ogłosił w tamtym roku, że z tej dobroczynnej Unii Europejskiej wychodzi. I rzeczywiście nie ma żadnej analizy, dlaczego tak się stało. Czyżby Brytyjczycy doszli do wniosku, że zbyt mało z tych dobrodziejstw Unii Europejskiej korzystają? Czy by doszli do wniosku, że zbyt ich to obciąża, że nie chcą tego europejskiego prawa? Nie ma takiej analizy, natomiast powstała taka sytuacja, że przywódcy unijni chcieliby tą Wielką Brytanię usunąć możliwie jak najszybciej, co więcej, upokorzyć ją wręcz. Żeby no nie było tak, że Wielka Brytania daje jakiś dobry przykład innym krajom. Wyszła, nic jej gospodarce się nie stało, w związku z tym jest takim dobrym przykładem dla innych, którzy ewentualnie taką myśl rozważają. To jest bardzo poważny zarzut do instytucji unijnych, że do tak poważnego problemu tak niepoważnie się podchodzi. Więc mamy ciągle nadzieję, że z tego jednak wnioski zostaną przez instytucje europejskie wyciągnięte. Na razie słyszymy, że na problemy Europy ma być więcej integracji, co jak sądzę było główną przyczyną takiego a innego głosowania Brytyjczyków. Więc na razie tych wniosków nie ma, a problem jest poważny. Druga gospodarka Unii Europejskiej, 63 miliony obywateli, najprawdopodobniej za około 2 lata będzie już definitywnie poza Unią i nie chcę z tych dobrodziejstw Unii Europejskiej wcale korzystać.
Tutaj można jeszcze dodać jedną rzecz, że Wielka Brytania miała szczególne warunki preferencyjne przynależności do Unii Europejskiej. Mówię o tych szczególnych warunkach, porównując średnie inne państwo jako członka Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że to w czasie jeszcze Margaret Thatcher Wielka Brytania wynegocjowała rabaty. To nic innego jak obniżenie stawki, która była uogólniona w zależności od wysokości produktu krajowego brutto. I to, co kolega powiedział, wydaje się najsłuszniejsze, jeśli chodzi o przyczyny wyjścia z Unii Europejskiej, to, że chciano za wszelką cenę odebrać Wielkiej Brytanii tą samodzielność. Ta federalizacja, próba federalizacji Unii Europejskiej, tworzenie superpaństwa Stanów Zjednoczonych Europy była jednym, z moim zdaniem, z głównych argumentów, ażeby Brytyjczycy opowiedzieli się tak, jak się opowiedzieli w referendum. A kolejna sprawa to była imigracja i bezczynność struktur Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sprawy imigracyjne. Brytyjczycy, EKR, bo to większość posłów do Parlamentu Europejskiego jest w naszej grupie reformatorów, domagali się, podobnie jak i my, głębokich reform Unii Europejskiej. Dlatego, że bez tych reform Unia Europejska staje się tym kolosem na glinianych nogach.
13 minut po godzinie 22. Rozmawiamy, drodzy Państwo, na temat właśnie sytuacji polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej. Jest czas, aby Państwo też mogli wziąć udział, by mogli zadawać pytania, mogli też dopowiadać to, co Państwa też osobiście dotyka. Mamy już pierwszy telefon, może odbierzmy go. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jest już Pani na antenie. Tylko proszę wyciszyć radioodbiornik, dobrze?
Tak.
Kto się do nas dozwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Ewa.
Witamy Panią Ewę, prosimy bardzo.
Ja mam taką prośbę do Panów, bo Panowie powiedzieli, że my wracamy do Unii 18,5 miliarda. A ile tych dobrodziejstw otrzymujemy z Unii? To jest możliwe, żeby panowie odpowiedzieli, to bym była wdzięczna.
Jest możliwe, odpowiemy za chwileczkę.
z Panem Bogiem. Dobrze, prosimy w takim razie naszych gości o ustosunkowanie się
to jest tego pytania. Te 18, 18,5 miliarda to jest ta składka, ona rośnie, na początku była mniejsza, teraz jest coraz większa, no bo rzeczywiście po pierwsze składka każdego kraju członkowskiego zależy od jego PKB, jak PKB rośnie, to rośnie i ta składka, częściowo także od wpływów z VAT-u, jak rosną wpływy z VAT-u, to także rośnie i składka i ona w przypadku Polski powiększa się w takim tempie miliarda, półtora miliarda złotych rocznie. Natomiast no, jeżeli chodzi o te tak zwane dobrodziejstwa, o których pani mówiła, to trzeba na to popatrzeć w tym ujęciu tego wieloletniego budżetu unijnego i w tym budżecie 2014-2020 dla Polski przypadło razem, to znaczy środki na tak zwany rozwój regionalny i środki na wspólną politykę rolną, to jest około 100 miliardów euro. A więc jeżeli przyjmiemy, że te 18 miliardów to jest 4,5 miliarda euro i jeżeli składka by nie rosła, przez te 7 lat, no to 7 razy 4,5 to było około 32 miliardów euro. Więc zakładając tak 100 miliardów i 32, to niby netto powinniśmy uzyskać przez ten okres 2014-2020, no liczę tak właśnie tu przy mikrofonie i z pamięci, około 68 miliardów euro przez te 7 lat. Tylko proszę ojca, to jest tak zwany rachunek zgrubny na składkach i tym, co do Unii płynie. Z Unii do nas płynie. Ale teraz na to trzeba nałożyć, jak wydatkujemy pieniądze z Unii. Te na rozwój regionalny czy wspólną politykę rolną. Otóż są takie rachunki i dysponuje nimi także Ministerstwo Rozwoju, które pokazuje, ile z jednego euro wpłacanego na przykład przez Niemcy czy przez te rozwinięte kraje zachodnie wraca do nich. I według tych statystyk z jednego niemieckiego euro wpłacanego do budżetu unijnego 80 eurocentów, czyli 80% tej wpłaty trafiało z powrotem do gospodarki niemieckiej. Jak to się dzieje? No na przykład jeżeli Polska utrzymuje fundusz spójności albo rozwoju regionalnego na przedsięwzięcia ekologiczne, no to duża część tych urządzeń związanych z oczyszczalniami ścieków, chociażby przemysłem wiatrakowym, a więc uzyskiwaniem energii elektrycznej z siły wiatru, to są wszystko urządzenia kupowane w Niemczech, wyprodukowane przez gospodarkę niemiecką. Czyli nie możemy patrzeć na ten bilans, o którym mówiłem, że to jest tak, bo duża część tych pieniędzy, które otrzymujemy z Unii Europejskiej, jest wydatkowana na zakup urządzeń albo usług od firm z zachodniej Europy. Dlatego oni, jak nas przyjmowali do Unii, to też pokazywali, jak to powiększy ich PKB. Rozszerzenie Unii Europejskiej będzie miało pozytywny wpływ na powiększenie ich PKB. Bo można powiedzieć tak, w Niemczech autostrady są już dawno wybudowane. Natomiast w Polsce, wtedy kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, no tych autostrad było bardzo niewiele, więc żeby wybudować autostrady w Polsce potrzebne są spore europejskie pieniądze, ale te autostrady budują firmy z krajów Europy Zachodniej i to do nich trafia duża część tych europejskich pieniędzy. Więc ten rachunek nie jest taki prosty i on nie jest tylko taki czysty, jak go przedstawiłem w pierwszej części. Na to nakładają się te sprawy z wydatkowaniem pieniędzy unijnych i celami, na które te pieniądze są przeznaczane.
Ja, żeby ten rachunek zagmatwać jeszcze bardziej, to chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę. Mianowicie od kiedy żeśmy dążyli do Unii Europejskiej, było to uzgodnione, obowiązywał okres dostosowania naszej gospodarki, naszego prawa do wymogów Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, przypomnijmy sobie, ile w tym okresie w majestacie tego tak zwanego prawa unijnego likwidowanych zostało zakładów pracy jako niespełniających wymogów unijnych. Przypomnijmy sobie o zakazanej publicznej pomocy dla polskich stoczni, dla całego przemysłu stoczniowego. Ale przypomnijmy sobie również, że w tymże samym czasie na ratowanie prywatnych banków w czasie kryzysu 2008 z kasy pieniędzy publicznych krajów Beneluxu dofinansowano do prywatnych banków na terenie Beneluxu kwotę około 270 miliardów euro. Przypomnijmy sobie, że wtedy, kiedy likwidowano polskie stocznie, dofinansowano, udzielono pomocy publicznej stoczniom francuskim i niemieckim. To wszystko, co mówimy tutaj we dwóch, jest policzalne, ale jest trudno policzalne. Natomiast to trzeba też dodać, że perspektywa finansowa 2007-2013 zakończona, rozliczona i teraz perspektywa finansowa 2014-2020 to są ostatnie okresy te planistyczne, które są korzystne, bo następne perspektywy finansowe, te okresy planistyczne 2020-2027 no będą dla nas już mniej korzystne, czyli praktycznie Fundusz Spójności będzie powoli się kończył, a składka będzie rosła, tak jak powiedział kolega Kuźmio.
Proszę ojca, jeszcze jedna kwestia, o której dotknął tutaj pan poseł Orzuk, mianowicie właśnie te wymogi, które stawiała nam Unia na etapie na naszego wejścia, ale ona stawia nam te wymogi w zasadzie co i róż. Tutaj pewnie lepszym rozmówcą od nas byłaby pani europoseł Wiśniewska. Ona pracuje w tej komisji zajmującej się ochroną środowiska. Od paru lat trwa batalia z polskim węglem. No jesteśmy, co tu się dużo oszukiwać, poprzednia ekipa, najpierw pan premier Tusk, a później pani premier Kopacz, zgodziła się na takie porozumienia klimatyczno-energetyczne, które są no, bardzo niekorzystne dla Polski i one docelowo chcą maksymalnie ograniczyć zużycie węgla w polskiej gospodarce, a w konsekwencji także wydobycie węgla w Polsce. Wiemy, że polska energetyka stoi na polskim węglu. Więc to jest i chcąc się dostosować do tych wymogów unijnych, musimy dokonywać ogromnych inwestycji w energetyce, także ogromnych inwestycji związanych właśnie z ograniczaniem stosowania węgla w energetyce. Musimy tworzyć dla niego inne zastosowania, nie te energetyczne. I to są rzeczywiście wydatki idące w dziesiątki miliardów złotych. Więc ten rachunek związany z wymogami, on cały czas trwa. I najczęściej to unijne prawo jest tak przyjmowane, że dla nas w realizacji jest ono szalenie trudne. Natomiast dla tych krajów bardziej rozwiniętych zdecydowanie łatwiejsze.
I odbieramy następne telefony. Radio Maryja. Prosimy bardzo, prosimy o wyciszenie radioodbiornika. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie ojca prowadzącego i gości. No, może to już nie goście, bo to już jest nasza rodzina Moherowa, a jeszcze dziadkowie do tego. I witam was też i dziadek.
Miło nam.
Chciałem powiedzieć, że polityka to też i jaszczurki, i żabki, i drzewa z kornikiem, ale a cóż dopiero przemysł. Polska to nie Malta, czy nie Grecja. Musi mieć przemysł i to solidny przemysł. Bo jak jest się ma przemysł, to łatwo jest ten przemysł przestawić nawet na obronność, bo jest podstawa. Poprzednia ekipa prowadziła do zapaści gospodarczej, narodowej. To była polityka upadku i totalnej białej flagi, tak jak teraz jest totalna opozycja. I w przemyśle, i w rolnictwie, i w mediach, i w bankach. No, teraz ten rząd dobrej zmiany, to jest dobra zmiana, musi to wszystko odbijać. Ale muszę jeszcze, mam takie refleksje odnośnie 2015 roku wyborów i prezydenckich, i parlamentarnych u nas tu w kraju. I według mnie był to cud wyborczy. Tu był i palec Boży, i opatrzność Boża, że te wybory zostały wygrane w świetle i przyszłego roku, znaczy 2016. Papież Franciszek w Polsce, Światowy Dzień Młodzieży, 1050 lat chrztu Polski, Rok Miłosierdzia Bożego. No nie wiem, jakby to się, ja bym miałbym niesmak, gdyby ta stara ekipa, ta lewacko-libertyńska, była przy rządzie. Ja nawet myślę, że oni mogliby pod pretekstem terroryzmu odwołać na Światowy Dzień Młodzieży. I myślę, że to i modlitwa była, tak, zgadza się, i to wszystko odbijamy. Ja myślę, że jeszcze jedna kadencja, to już by nie było tej ekipy, poprzedniej ekipy, to nie byłoby co ratować. Tak jak w budynku, na przykład po pożarze czy po powodzi, opłaci się remontować, jak są jeszcze niedobre fundamenty i ściany nośne. Ale PO plus PSL niszczyło właśnie te fundamenty Polski. Sprzedaż ziemi, polityka antyhistoryczna, antypatriotyczna, złe wychowanie młodzieży, wyrzucanie ich za granicę, sprzedaż sreber rodowych. I to wszystko by doprowadziło do ruiny. Ja jeszcze mam do pana posła Kuźmuka, bo pan poseł był w PSL-u. I dobrze, że już pan tam nie jest. Tak myślę sobie, bo jutro jest są uroczystości w Wierzchosławicach z okazji urodzin Witosa. I myślę, jak to się ma do tego PSL-u, z tego powojennego, do tego PSL-u sprzed wojny i pana Witosa. Dla mnie to najbardziej sprzedajno panno to było PSL. Oni proporcjonalnie teraz PSL do posłów to zawsze mieli najwięcej władzy. I co ciekawe, prawdopodobnie ich ludzie najwięcej sporządzili korupcji i przyczynili się do upadku Polski. I jeszcze mam teraz pytanie odnośnie Europarlamentu. Wy jesteście tam na miejscu i wiecie, co w sprawie piszczy. Węgry, Polska, Ameryka, no, tam pada globalizm, multikulti, walka z Bogiem. Są kraje następne chyba w kolejce. Co tam słychać u króla Europy i co słychać u parlamentarzystów? Komu rosną skrzydła, a komu trzęsą się portki? Dziękuję za słuchanie. Niech będzie po salonie i Maria zawsze dziewica.
To może ja rozpocznę, kolega później dokończy, a ja rozpocznę, bo sąsiadem pana jestem, bo z Podkarpacia. Niektórzy mówią wschodnia Małopolska, natomiast ja wolę pozostać przy nazewnictwie Podkarpacie. Ja bym dodał jeszcze jedno pytanie do pana tutaj pytań. Co by się zdarzyło, gdyby nie było Prawa i Sprawiedliwości? Zapytałbym, a ilu imigrantów byłoby w tej chwili w Polsce, gdyby rządziła nadal Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe? Jakby wyglądało bezpieczeństwo w Polsce, bezpieczeństwo Polski, gdyby nie było tutaj Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili tu, gdzie jest? Czyli gdyby nie wzięło odpowiedzialności za kraj, za naród, właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiedź pana, ja w pełni zgadzam się, że przemysł, rozwój przemysłu to niezbędny cel nasz, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, o rozwój narodowy. Nie? Odwołam się do naszego programu wyborczego, który nie został odłożony na półkę, tylko jest realizowany, będzie realizowany, gdzie bardzo ważną pozycją, jeśli chodzi o stronę gospodarczą, tą najważniejszą, jest reindustrializacja. I do tego będziemy wszystkiego dążyć. Pan pyta o to, jak wygląda Parlament Europejski, jak wygląda Europa w ogóle w sytuacji pojmowania, określenia multikulti. To ja powiem, że obydwaj tutaj z kolegą byliśmy świadkami 20 grudnia, jak została rozbierana w Parlamencie Europejskim w głównym miejscu, na trzecim piętrze, w tym głównym holu, choinka świąteczno-noworoczna. Nie wiem, czy to Martin Schulz zarządził, że Boże Narodzenie kończy się 20 grudnia. Fakt jest faktem, że ta choinka została rozebrana i obydwaj popełniliśmy pismo do Martina Schulza, żeby nam wyjaśnił, dlaczego to się robi. Z przestrzeni publicznej. Właśnie wielu miast Zachodu, nie tylko Belgii, znikały elementy właśnie świąteczne, świąt Bożego Narodzenia. Czy to ma być jedyny sposób, ażeby doprowadzić do ratowania bezpieczeństwa tamtych poszczególnych społeczeństw? Martin Schulz uważał, że Parlament Europejski czy społeczność belgijska powinna obejść się bez elementów bożonarodzeniowych. W przyszłości, ja nie wiem, czy akurat nie jemu i nam wszystkim, te elementy, nie tylko elementy, nauka nie jest niezbędna, ażeby Europa uzyskała godność i stanęła twardo na podstawie. Natomiast tutaj to pytanie osobiste, na to
tak, zostawię je na koniec. Natomiast wrócę do głównej myśli słuchacza, który bardzo słusznie zauważył, że gospodarka bez przemysłu, bez wytwórczości, ona nie ma przyszłości. Przypomnę tylko, że na początku tych zmian w Polsce po roku 89 mówiono, próbowano nam tłumaczyć, ta szkoła liberalna, że tak naprawdę przemysł jest niepotrzebny, jest uciążliwością, no właśnie bardzo często szkodzi środowisku, więc należałoby ten przemysł ograniczać, a postawić na usługi. Ba, podpowiadali to nam także nasi sąsiedzi z zachodniej granicy, jednocześnie chroniąc swój przemysł. I ten kryzys roku 2008, on pokazał, że gospodarki, które są oparte na przemyśle, znacznie lepiej przeszły ten kryzys niż te, które tą wytwórczość wcześniej poważnie ograniczyły. No, jeżeli tak się składa, że Grecja na szczęście ma bardzo dobry klimat, duża część roku to jest dobra pogoda, wyspy, piękne morze, w związku z tym znaczącą częścią jej gospodarki jest turystyka, ale właśnie ona przez te przemiany, także przez przynależność do strefy euro, w zasadzie zlikwidowała swój przemysł, mając tylko tę część właśnie turystyczną. I ten kryzys, no można powiedzieć, że obnażył wszystkie słabości tego państwa, które jest bez własnej wytwórczości. Kolega Orzuk wspomniał tutaj ten taki proces ograniczania działalności gospodarczej w Polsce, no właśnie likwidacji poszczególnych działów przemysłu w Polsce, czego domagała się Unia Europejska przykładem stocznie, i jednocześnie pomaganie w tym samym czasie różnym instytucjom przy pomocy pieniędzy publicznych. Na Zachodzie była zgoda na wschodzie takiej zgody nie było. Ten czas szczęśliwie się skończył. Staramy się restrukturyzować poszczególne części gospodarki, ale ich nie zamykać. No to górnictwo jest takim przykładem właśnie wielkich zmian, bo staramy się je urynkowić. W związku z tym to jest trudne. Wymaga olbrzymiej pomocy publicznej. Przypomnę, że ostatnio Unia Europejska, no właśnie tym razem pod naciskiem polskiego rządu, zaakceptowała ten program restrukturyzacji i zaakceptowała pomoc publiczną rzędu 7 czy 8 miliardów złotych, a więc jak na warunki polskie olbrzymią pomoc. Natomiast w owym czasie, kiedy rządziła Platforma i PSL, trzeba było kilkaset milionów wtedy złotych zwrócić. Stocznie miały to zwrócić, nie miały, mówiąc szczerze, z czego, i niestety wtedy upadły. Więc rzeczywiście to stwierdzenie, że gospodarka bez przemysłu, szczególnie w tak trudnych czasach, no jest gospodarką bardzo słabą, i kraje południa strefy euro tę tezę potwierdzają. No i teraz ten wątek osobisty już na koniec. Rzeczywiście kiedyś byłem członkiem PSL-u, ale w momencie, kiedy PSL wszedł do koalicji z Platformą, uznałem, że to już nie może być moja partia. I tak się też stało. Natomiast no, takim myślę ogromnym zarzutem w stronę tej partii no, jest to, że uczestniczyła w takim, bo za rolnictwo odpowiadała w tamtej koalicji, w takim masowym wyprzedażu państwowej ziemi. No, dość powiedzieć, że z tego tytułu roczne przychody sięgały 1,5 miliarda złotych. Wyprzedawano duża część, to była sprzedaż inwestorom zagranicznym i my ten proces zatrzymaliśmy. Przypomnę, że od momentu objęcia rządu jest pięcioletni zakaz sprzedaży ziemi państwowej, natomiast jednocześnie weszła ustawa o ochronie polskiej ziemi, która będzie pozwalała na nabywanie ziemi, ale tylko rolnikom, tym, którzy obecnie pracują na tej ziemi, albo też w przyszłości chcą na niej pracować. Więc to jest bardzo poważne obciążenie tej partii, że ta, która mieni się ludową, jednak starała się w tę polską ziemię masowo wyprzedawać.
Mały wtręt, są to oczywiście telefony, ale tu pan Stanisław poruszył ten temat takiej solidarności narodowej. Pytanie, które myślę warto postawić naszym gościom. Jak to się ma z tą solidarnością, kiedy jest mowa o gospodarce? Czy doświadczenie bycia posłem w strukturach Unii Europejskiej, czy rzeczywiście panowie możecie zaświadczyć, tak, Unia Europejska jest solidarna, myślę chociażby tutaj o energetyce, ale też rzeczywiście pan Stanisław powiedział, że nawet byliby w stanie zrobić wszystko, żeby odwołać czy zmienić Światowe Dni Młodzieży, ale na pewno opozycja robiła wszystko, żeby w Polsce nie odbył się szczyt NATO, prawda?
Unia Europejska, ja powiem w ten sposób w odpowiedzi tutaj na pytanie tutaj pana Stanisława, jest wspólnotą równych i równiejszych. Takim klasycznym przykładem nierównego traktowania jest sprawa Nord Stream 1, Nord Stream 2, czy ostatnio rurociągu przez teren Niemiec w kierunku północ-południe Opal. To wbrew niby zapisanym zasadom w Unii Energetycznej mija się interesy państw na tym tranzycie, takich jak Białoruś, Ukraina, Polska. I miał być na dobrą sprawę z jednego rurociągu Nord Stream 1 jest dostarczany gaz po innych cenach niż do Polski, do innych krajów unijnych, właśnie do Niemiec i dalej rozprowadzany na zachód Europy. Sprawa zgody na udostępnienie w 100% w pełni wykorzystanie Opalu miała być takim definitywnym, rozstrzygającym elementem, który powodował celowość budowy rurociągu Nord Stream 2. Niestety, nie możemy na to liczyć, że będzie to jednakowo traktowane wbrew, mimo zapisom w Unii Energetycznej.
No właśnie tutaj kolega poseł Orzuk mówił o tym braku solidarności w przypadku tej bardzo strategicznej części gospodarki, czyli energetyki. Rosja z Niemcami, czy Niemcy z Rosją robią interesy ponad naszymi głowami, natomiast w przepisach europejskich zapisana jest właśnie solidarność energetyczna, czyli zakaz robienia takich interesów. Dzieje się na naszych oczach, ale ja przytoczę przykład, o którym mówiliśmy w tym programie telewizyjnym, myślę, że ważne także dla słuchaczy. To jest ta sprawa niepłacenia podatków w miejscu, gdzie powstają dochody i przenoszenia ich do tak zwanych rajów podatkowych. No takim rajem podatkowym było państwo Luksemburg. Wtedy, kiedy kierował tym krajem, najpierw był tam ministrem finansów, a później premierem przez wiele lat pan obecny szef Komisji Europejskiej, pan Juncker. A więc on wtedy, już od roku 2004, Polska należała przecież do Unii Europejskiej i także wielkie firmy zachodnie bazujące w naszym kraju, osiągające dochody w Polsce, przenosiły te dochody do Luksemburga, choć tam nie prowadziły żadnej działalności i tam miały je opodatkowane na podstawie takich specjalnych porozumień ze skarbowością luksemburską, na które premier czy minister finansów wyrażał zgodę, no powiedzmy takim podatkiem tam 0,5%, czy nawet mniejszym, choć oficjalny podatek od firm w Luksemburgu wynosi 29%. I to oczywiście dotyczyło nie tylko Polski, bo to dotyczyło wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także pewnie Niemiec, Hiszpanii i tak dalej, choć w tamtych krajach na mniejszą skalę. A więc no, ówczesny premier Luksemburga, obecny szef Komisji Europejskiej, musiał sobie zdawać sprawę, że w ten sposób Luksemburg okrada z dochodów no, kraje na dorobku. A jednak to robił, więc usta były pełne frazesów właśnie o solidarności europejskiej, a jednocześnie tam, gdzie była taka możliwość, to można było takie operacje prowadzić, więc tą solidarnością europejską naprawdę jest różnie. Dobrze ona wygląda na papierze, natomiast w praktyce bardzo często jej niestety nie ma.
Odbieramy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Mariusz z Wrocławia.
Witamy i prosimy bardzo.
I ja do szanownych gości mam takie pytanie. Siedzą bliżej tam w Brukseli, w ogóle w Sednie, w samej Brukseli. Gdyby mogli nam powiedzieć, przynajmniej mnie, jaki jest kierunek polityki samej Komisji Europejskiej względem Chin? Czy to jest otwarta polityka, widzą w Chinach partnera, czy próbują się przed Chinami bronić. Bardzo mnie to ciekawie interesuje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich gości i słuchaczy i szczęść Boże z Bogiem.
No, rzeczywiście Chiny to wielka potęga. To jest, no, czasami mówi się pierwszy, czasami drugi eksporter światowy, więc rzeczywiście kraj o olbrzymim potencjale, w ostatnich latach bardzo szybko się rozwijający. No i nie ulega wątpliwości, że no, jako kraj trzeci, no on jest traktowany tak jak każdy inny, musi mieć albo jest ochrona celna, albo specjalne porozumienia, jeżeli chodzi o dostawy towarów chińskich. A ponieważ to jest taka wielka gospodarka, więc ciągle ten nacisk nie jest. Ciągle Chiny są oskarżane w różnych dziedzinach o dumping, który oczywiście stosują, na przykład w przemyśle stalowym. Rzeczywiście duża część europejskiego przemysłu stalowego zniknęła ze względu na sprowadzanie tanich wyrobów tego rodzaju. rodzaju z Chin, razem z kosztami transportu. Ale rzeczywiście no, jakoś Unia Europejska stara się współpracować z Chinami, bo jest to w dobrze pojętym interesie wszystkich krajów, a w szczególności gospodarki niemieckiej. Niemcy tutaj, można powiedzieć, że brylują w Chinach. Duża część eksportu niemieckiego to też jest potężny eksporter światowy, trafia właśnie na rynek chiński. Dlatego te relacje są otwarte. Natomiast co jakiś czas kolizje w określonych dziedzinach powstają. No, przemysł lekki także w Unii Europejskiej w dużej części został zlikwidowany przez ten masowy import tekstyliów z Chin, więc taką świadomość mamy, ale tam, gdzie przewagi konkurencyjne są po stronie z kolei Europy, no to z kolei te towary są lokowane na rynku chińskim. No, Chiny podjęły teraz tą inicjatywę wielkiego tego jedwabnego szlaku. I tutaj trwa, czyli takiego połączenia kolejowego, drogowego, także morskiego z Europą, i trwa taka rywalizacja swoista pomiędzy Polską a Niemcami, żeby ta końcówka tego jedwabnego szlaku była albo, czy końcówki, bo to chodzi o różne środki transportu, były albo w Polsce, albo w Niemczech. O tym specjalnie nie mówimy, ale taka rywalizacja trwa. No, na to nałoży się także no, polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin. Tego nie wiemy przy nowym prezydencie. Coraz częściej pojawiają się takie stwierdzenia, że no jednak to będzie swoista wojna handlowa pomiędzy Stanami i Chinami, ale tutaj trudno jest cokolwiek powiedzieć. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o relacje europejsko-chińskie, to bardzo często mówi się o łamaniu praw człowieka w Chinach, ale jednocześnie każdy kraj, który ma tylko taką możliwość, chciałby dostać się na tamten rynek, bo to rynek miliarda 300 milionów konsumentów.
Ja dodam tutaj, że nie ma jednoznacznej jakiejś polityki prowadzonej przez Komisję Europejską jako reprezentanta Unii Europejskiej w uregulowaniu formalnym spraw gospodarczych z Chinami. Są to pozostawione jako domena umów międzynarodowych, międzypaństwowych, i to, co powiedział kolega, trwa rywalizacja między Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi o jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie tych spraw na podstawie umów dwustronnych. Natomiast czegoś takiego jak na przykład CETA czy TTIP w przypadku regulacji właśnie umów handlowych, to zresztą nie tylko handlowych, między Unią Europejską a Kanadą, czyli CETA, czy TTIP, Stany Zjednoczone i Unia Europejska, czegoś takiego nie ma. Chociaż w przypadku TTIP-u to wydaje się, że rozstrzygnięcie wyborcze w Stanach Zjednoczonych odkłada na długo TTIP, i to dobrze dla takiej decyzji.
Odbieramy następne telefony. Radio Maryja, prosimy. Proszę, tak, już, proszę wyciszyć radioodbiornik.
Halo?
Tak, jest już pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz Sofia. I zawsze.
Czy już na antenie jestem?
Tak, oczywiście.
Chciałam nawiązać do tej składek unijnych i do tego, ile wraca do nas, więc pan poseł powiedział, że 100 miliardów wraca w ciągu 7 lat, a wpłacamy w tym samym czasie po 18 miliardów rocznie, to jest 128 miliardów. Czyli tracimy na tym 28 przez 7, to jest 4 miliardy rocznie.
Nie. Doszło do pomyłki w nominałach tych dwóch pieniędzy. Mówiłem o 100 miliardach w ciągu 7 lat, ale euro. Natomiast Polsko...
To jeszcze gorzej.
Nie. Proszę mi nie mówić, że gorzej. Bo 18 miliardów to jest złotych. Więc trzeba podzielić to mniej więcej przez 4 dla równego rachunku. To będzie 4,5 miliarda euro składki rocznie. Razy 7 to jest, no nie mylę się, 32 miliardy euro składki przez 7 lat. i ponad 100 miliardów euro środków europejskich, to znaczy w tym funduszu rozwoju regionalnego i wspólnej polityce rolnej. Więc netto na tym rachunku wychodzi 68 miliardów euro. Polska jest beneficjentem netto członkostwa w Unii. No ale tak jak tutaj mówiliśmy z kolegą, ten rachunek jest skomplikowany, bo to jest taka kwestia, na co wydajemy te pieniądze, gdzie trafiają pieniądze unijne. Przypominam, że to nie jest tak, że my utrzymujemy tę sumę Funduszu Spójności i możemy ją swobodnie zagospodarować. To jest tak, że składamy projekty albo na poziomie krajowym, to prowadzą to marszałkowie województw, albo bezpośrednio do Brukseli i tam ten projekt jest z reguły skonstruowany tak, że część to jest środki europejskie, a część krajowe. I teraz tego rodzaju projekty, na przykład modernizacje sieci kolejowych, one podlegają zamówieniom publicznym na poziomie Unii, a więc taki kontrakt polskie koleje państwowe ogłaszają na modernizację jakiejś linii kolejowej za parę miliardów złotych i takiego kontraktu nie jest w stanie wygrać firma z Polski, bo nie ma w Polsce takiej firmy, która by była w stanie przedstawić zabezpieczenie na takie wielkie sumy. Więc wygrywają je firmy zachodnie, natomiast podwykonawcami, no bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby firma, nie wiem, z Hiszpanii sprowadziła tutaj cały swój sprzęt i załogę z Hiszpanii. Więc ona wybiera sobie tutaj w Polsce spółki, na które zleca całą czarną robotę, natomiast tak zwaną śmietankę z tego kontraktu spija ta firma zachodnia. Niestety duża część kontraktów w poprzednich latach w oparciu o pieniądze europejskie były w taki sposób realizowana. Więc to jest jedna nakładka na ten bilans i druga ta, o której mówił pan poseł Orzuk, czyli tak zwane acquis communautaire, czyli dostosowanie prawodawstwa krajowego do prawa unijnego, które owocowało likwidacją całych gałęzi przemysłu, a to były także koszty po stronie polskiej. Więc nikt takiego rachunku całościowego w Polsce nie zrobił i on jest szalenie trudny, ale to nie jest taki oczywisty bilans, że jesteśmy netto beneficjentem 68 miliardów euro przez te 7 lat. To nie jest prawda i my nigdy tak nie mówiliśmy.
A symbolem tego też, co pan poseł mówił, to było słynne pendolino, prawda?
O właśnie. Okazuje się, że polskie pociągi mogliśmy kupować znacznie taniej, ale z jakichś powodów tamta ekipa zdecydowała się na zakup sprzętu włoskiego.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z Witulina dzwoni. Bardzo się cieszę, że dodzwoniłam się do państwa.
My również, że pani się udało i prosimy.
Właśnie, dzwonię w takiej sprawie. Otóż Witulin to powiat bialski, województwo lubelskie i jesteśmy głównie związani z rolnictwem. Mamy problem na dzień dzisiejszy z hodowlą trzody chlewnej. Prosimy cały czas ministra rolnictwa, jeździmy z prośbą do Warszawy. Nikt nas nie rozumie, ponieważ jesteśmy w tej strefie niewiejskiej związanej z ASF-em. Otrzymaliśmy za trzodę chlewną w grudniu niską cenę, nieopłacalną. Obiecano nam, że dostaniemy dopłaty. Teraz tłumaczą nam, że jest to związane z dofinansowaniem przez Unię Europejską. No, ja osobiście też prowadzę tu trzody chlewnej. Poniosłam bardzo duże straty. Czekam już miesiąc na pieniądze, które właśnie są niewspółmierne do kosztów, które ponieśliśmy. No, ciężka praca, nieopłacalna i tak i ciągle oczekujemy. Dzwonię do Agencji Rynku Rolnego, nic nie wiedzą. Także chciałabym prosić panów posłów o po prostu przyspieszenie, jeżeli jest to możliwe, właśnie tej naszej trudnej sprawy rolniczej, chłopskiej. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że...
Ja mogę tylko powiedzieć, że z tego, co się orientuję, rzeczywiście minister, bo jedna sprawa to jest walka z ASF-em, czyli eliminacja tych najczęściej dzikich zwierząt, które zostały zarażone. Natomiast rzeczywiście są te strefy ochronne, gdzie tam jest ten przymusowy wykup na rzecz państwa i w związku z tym no, jest kwestia tej ceny. Z tego, co wiem, minister rolnictwa Państwa zwrócił się do Komisji Europejskiej o środki właśnie na te dopłaty o charakterze ekonomicznym. Nie wiem, jak ta sprawa wygląda, ale ponieważ pracuję w Komisji Rolnictwa, to spróbuję się tą sprawą zainteresować.
Bardzo byśmy byli wdzięczni. Jest nas naprawdę dużo producentów trzody. My jesteśmy wręcz załamani na chwilę obecną. No wiadomo, codziennie są potrzeby finansowe. No jednak nikt nas tutaj nie rozumie. No może starają się, rząd stara się. Jak najbardziej popieramy ten rząd i mamy nadzieję, że zostaniemy wsparci. Bardzo prosimy w imieniu wszystkich tutaj rolników i szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Czy jeszcze może komentarz?
Ta sprawa rzeczywiście zaczynała się być może od niewinnych rzeczy związanych z tymi dzikami, które przechodziły granicę białoruską i dostawały się do Polski. To na początku były nieduże ogniska. Niestety to przeniosło się także na trzodę chlewną. Tych miejsc, gdzie to ASF wykryto, jest sporo. No to jest ta taktyka unijna, że je się regionalizuje, czyli określa tam powiaty, gdzie to zagrożenie występuje i jest ten obligatoryjny wykup na rzecz agencji. Więc ja rozumiem, że jedna kwestia to jest cena, choć wydawało mi się, że w tamtym roku te ceny dla tych rolników były dosyć atrakcyjne, ale być może teraz to już się zmieniło i wiem, że do tej pory to było w całości finansowane z polskiego budżetu, a że minister w takim specjalnym programie, który przygotował, zwrócił się do Komisji Europejskiej o wsparcie, bo my jako Polska no tworzymy taki swoisty bufor, który nie pozwala na rozprzestrzenianie się tej choroby. Przecież te hodowle trzody chlewnej za naszą zachodnią granicą są zdecydowanie większe od polskich, więc my tworząc ten bufor i dokonując takich wydatków budżetowych, żeby go tworzyć, no jesteśmy tym bardzo mocno obciążeni, więc no jakby komisja miałaby obowiązek Polskę wesprzeć, ale na razie nas wspiera tylko w eliminacji dzików. Na to daje nam pieniądze, natomiast na te rekompensaty dla rolników niestety nie.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Adam z Mazowsza. Takie pytanie do gości mam, bo słyszałem o Europejskim Banku Centralnym i wspomożeniu, prawda, sektora finansowego i innych państw, ponad 1 bln euro. Jakie przepisy trzeba by zmienić, żeby Narodowy Bank Polski mógł pomagać w polskich przedsięwzięciach? To jest punkt pierwszy, a punkt drugi, wiem, że artykuł 227 Konstytucji mówi, że jedynym emitentem pieniądza jest Narodowy Bank Polski, natomiast no, według takich analiz, które czytam, ponad 80% to jest pieniądz dłużny banków prywatnych. To jest oczywiście pieniądz niegotówkowy, ale pieniądz w systemie bankowym i tu są źródła naszych również wielu, wielu nieszczęść. Dziękuję.
Dziękujemy i prosimy o komentarz.
To, co pan powiedział, w oparciu o to moją wcześniejszą wypowiedź, przypomnę, 1 160 000 000 000 euro, które emituje Europejski Bank Centralny na wykup obligacji krajowych, a ostatnio również i prywatnych w państwach strefy euro. Natomiast i Europejski Bank Centralny jest jak gdyby regulatorem polityki bankowej w krajach strefy euro. Natomiast Narodowy Bank Polski jest autonomiczny. I dzięki autonomii Banku Polskiego, dzięki złotówce polskiej, Polska stosunkowo została dotknięta najmniej, czy nie w wielkim stopniu w porównaniu z krajami strefy euro, kryzysem finansowym pierwotnie, później kryzysem gospodarczym w krajach europejskich. Natomiast sprawa regulacji tutaj dotyczących roli banku, Narodowego Banku i w ogóle systemu bankowego, jest to ustawodawstwo polskie, klasyczne polskie ustawodawstwo.
Znaczy, no tutaj pan podnosi ten problem także już w odniesieniu do Polski, problem emisji pieniądza i coś jest na rzeczy, to znaczy różni nas na pewno ze strefą euro i Europejskim Bankiem Centralnym to, że tam z tego, co mówił tutaj poseł Orzuk, no można finansować, ponieważ no jeżeli kupuje się obligacje skarbowe, no to oznacza wprost finansowanie deficytu budżetowego krajów strefy euro po prostu dodrukiem pieniądza. W Polsce konstytucja zabrania prowadzenia takich operacji Narodowemu Banku Polskiemu. Na szczęście no nasz budżet takich operacji nie wymaga. Natomiast no, więc wprost Polski Bank Centralny deficytu naszego budżetu nie finansuje. Finansujemy to w sposób rynkowy. Państwo emituje obligacje, kupują je inwestorzy krajowi, zagraniczni. Płacimy od tego odsetki. To kosztuje nas no, rocznie, trzeba uczciwie przyznać, około 30 miliardów złotych. Obsługa tego olbrzymiego długu publicznego. W tej sprawie powinniśmy postępować bardzo delikatnie. Jesteśmy krajem o odrębnym systemie finansowym, mamy własny pieniądz, no ale nie powinniśmy prowadzić operacji, które mogłyby ten pieniądz psuć. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nowe kierownictwo Banku Centralnego będzie, jak sądzę, bo to mówił o tym prezes, że czuje się zobowiązany do wspierania wzrostu gospodarczego w Polsce. Jakich instrumentów do tego bank centralny będzie używał, zobaczymy, no ale pojawia się w budżecie państwa wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego. To jest jakiś zastrzyk środków finansowych. No jest kwestia wykorzystywania rezerw dewizowych przez Narodowy Bank Polski. W dalszym ciągu o tym się mówi, że te rezerwy, które lokujemy po całym świecie na bardzo niski procent, być może można by było zaangażować do finansowania przedsięwzięć krajowych, takich no na przykład, nie wiem, jak program autostradowy, czy program modernizacji kolei, no ale to jest kwestia do dyskusji niesłychanie delikatna w naszych warunkach. Ja przypominam, że ta liberalna ideologia, która do niedawna przecież w Polsce obowiązywała, ona na takie operacje, jak prowadzi Europejski Bank Centralny, dostawała, można powiedzieć, białej gorączki. Teraz nie komentują tego specjalnie, ale gdybyśmy w Polsce takie rozwiązania zaproponowali, to już wyobrażam sobie, jakie wywołałoby emocje. Więc chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość takich pomysłów nie ma, a obecny szef Banku Centralnego prowadzi bardzo rozważną i Rada Polityki Pieniężnej prowadzą bardzo rozważną politykę, ale jak sądzę, będą bardziej skłonne władze monetarne, aby rozwój gospodarczy Polski wspierać.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja. Prosimy bardzo, proszę o wyciszenie radioodbiornika. Radio Maryja.
A niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
A witam serdecznie ojca prowadzącego oraz szanownych gości.
Kto się do nas dzwonił?
Zbigniew z południa.
Witamy pana Zbyszka.
A chciałem się tutaj odnieść jakby do tego, co pan Kuźmi, poseł Kuźmi przed chwilą powiedział. Natomiast nawiązał pan jakby do modernizacji kolei i budowy autostrad. I dlaczego ciągle się powtarza o modernizacji kolei, a nie o budowie również nowych linii?
Bo najpierw powinniśmy zmodernizować te istniejące. Choćby z tego powodu.
No nie do końca się tym zgodzę. Bo dlaczego na przykład z drogami jest tak, że budujemy i modernizujemy. Tak samo powinno być również z koleją. Co więcej, transport kolejowy jest o wiele bardziej efektywniejszy w ogóle. I w ogóle dynamicznie się rozwija w Europie w ogóle. Ja dużo jeżdżę koleją francuską też. Zwłaszcza tam TGV, bo tak między innymi fascynuję się tym też i widzę, jak to wszystko tam funkcjonuje.
Wie pan, tylko oni na to mieli 50 czy 60 lat, a my mamy zaledwie 10. bo od momentu członkostwa te modernizacje kolei się zaczęły. Więc nie chcę powiedzieć, że u nas modernizacja będzie trwała także 60 lat, pewnie zrobimy to szybciej, ale niestety te rządy Platformy i PSL-u pod tym względem nie były zbyt efektywne. Przypomnę, że to wtedy za tamtych czasów próbowano sporą część tych środków w programach europejskich przeznaczonych na modernizację kolei, próbowano przerzucić na drogi. To nie wychodziło. Komisja Europejska ostatecznie na to nie wyraziła zgody i koniec końców, chcąc, żeby te pieniądze nie przepadły, między innymi kupiliśmy Pendolino, bo tak było łatwiej.
Wydaliśmy na drogi 200 miliardów praktycznie, można powiedzieć. Natomiast mamy gotowy projekt tak zwanego Y, linii dużej prędkości Warszawa-Poznań-Wrocław. Jest to studium gotowe właściwie. I na to potrzeba zaledwie 25 miliardów. I tutaj się używa jakichś argumentów, jaka to ogromna suma. A tutaj wydaliśmy 200 miliardów. To po prostu...
Nie jestem specjalistą od kolei, no ale jakby logika podpowiada, że trzeba zmodernizować te linie, które... Ważne linie wschód-zachód, północ-południe, które istnieją i na to potrzeba jeszcze sporo pieniędzy. Ale nie twierdzę, że ten projekt, o którym pan mówi, jest projektem bez przyszłości. Pewnie będziemy coraz zamożniejszym krajem, może za chwilę będzie nas na to stać.
Na pewno jest bardzo przyszłościowym, chociażby dlatego, że Wrocław też jest dużym miastem, zarówno Łódź też dużym. Natomiast poniżej Wrocławia też są miasteczka mniejsze.
Żeby podyskutować poważnie na ten temat, to być może z ministrem rozwoju trzeba by było się spotkać. Nie jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami, uczciwie się przyznajemy.
Ale jeszcze może nawiążę tutaj do tego Pendolino, bo tak jest taka krytyka. I powiem bardzo, że to jest w ogóle nieuzasadniona krytyka, ponieważ ten pociąg znakomicie się sprawdza, jest bardzo nowoczesny, jest przyszłościowy. Pociąg nie kupuje się tam co chwilę, powiedzmy tak, samochód. Ktoś, to jest raz na 30
Tylko lat. Wie pan, mieliśmy bardzo podobną ofertę krajową. Naprawdę. Bardzo podobną i wyraźnie tańszą.
Ale panie pośle, na przykład pociąg DART jest bardzo awaryjny i to ludzie, którzy jeżdżą na tym taborze, bardzo negatywnie oceniają ten pociąg. Po prostu nie jest to pociąg w ogóle w przyszłości, także jest tylko do 160 km na godzinę. Trzeba zrobić raz a dobry produkt, po prostu na większe prędkości i w tym kierunku...
Tylko trzeba mieć linię do tych większych prędkości. Tych linii nie mamy i prędko nie będziemy mieli.
No tak, wie pan, na CNC możemy jeździć w najbliższych latach do 230 na godzinę. To już jest optymalna prędkość. Natomiast odcinek północny w kierunku Gdańska...
Zachęcamy pana do rozmowy na ten temat z ministrem rozwoju.
Dziękujemy panie Zbyszkowi, pozdrawiamy, więc oczywiście nie będziemy się wykucać, ale co do Pendolino, to już ta krytyka była już nieraz, że tak powiem, podejmowana i obiektywna, ponieważ Pendolino nie było absolutnie dostosowane do polskich warunków, a tu sąsiednia Bydgoszcz od Torunia bardzo dobre produkuje.
I koniec końców sporo tych pociągów kupiliśmy na szczęście.
No, że nawet Niemcy są zainteresowani kupnem tych pociągów. Gdzieś taka oficjalna była wiadomość. Może tak, żeby przynajmniej pozwolić odetchnąć tak na 2-3 minutki, to niech chociażby jeden utwór, który też rozgrzeje naszą krew. A potem oczywiście odbieramy następne telefony.
Tak niedawno nad kołyską pochylałaś twarz. Czas upływa, lat przybywa, życie krótko trwa. Twoje czułe, ciepłe dłonie kładły mnie do snu. Kolorowych snów bajkowych nic nie wróci już. Nie płacz, moja droga mamo, czas się żegnać już. Nim wyjadę w świat daleki, powiem kilka słów. Mama, adio, zostań z Bogiem, otrzyj łzę, zawsze gdy mi będzie źle, wiem gdzie mój rodzinny dom. Mama, jak za dawnych lat. Mama, adio, to co dobre kończy się, stara prawda jak wino. Mama, adio, mama, adio, mama, adio, mama, adio. Wybacz, mamo, każdy smutek, każdą jedną łzę. Wiedz, że nikt jak ja na świecie tak nie kocha cię. Biorę z sobą twoją radę, tysiąc czułych słów. Nim kościelny dzwon uderzy, wrócę pod twój próg. Mama, adio, zostań z Bogiem. Zawsze gdy mi będzie źle, wiem gdzie mój rodzinny dom. Mama, adio, daj na drogę krzyża znak, dobre słowo szepnij tak, jak za dawnych lat.
Po tej przerwie odbieramy następne telefony naszych drogich słuchaczy. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
Jarosław z Centralnej Polski.
Witamy pana Jarosława.
Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi poprzedniego słuchacza. I mam tylko jedno pytanie. Jeżeli chodzi o polską kolej, czy nie łatwiej by było przerzucić te wszystkie transporty drogowe, takie złe, zniszczą polskie drogi na polską kolej? I chciałbym się zapytać, czemu tak naprawdę nie zostały odpowiedziane pytania, które zadał poprzedni słuchacz?
Ja jeszcze przy okazji, zanim goście odpowiedzą, panie Jarku, jest zachęta, żebyśmy sobie przypomnieli, jaki jest temat polska gospodarka na tle innych krajów Unii Europejskiej i nie możemy się zajmować każdym szczegółem, bo rzeczywiście...
To znaczy, wie pan, przy całym szacunku dla dzwoniących, ale rzeczywiście no nie jesteśmy w stanie odpowiadać na wszystkie pytania, bo zwyczajnie nie mamy pełnej wiedzy na ten temat. Sprawa transportu kolejowego no jest rzeczywiście niesłychanie ważną sprawą, także z punktu widzenia Unii Europejskiej, bo to jest no, transport o charakterze ekologicznym, a więc no, nie zanieczyszczającym środowiska. Stąd presja Komisji, aby w tych wydatkach na modernizację europejskich szlaków transportowych odpowiednia część była przeznaczana na kolej. Niestety poprzednia ekipa zrobiła tutaj ogromny błąd i dużo Polsce szkody. Przypomnę jeszcze raz, że około miliarda euro, ponad 4 miliardy złotych była próba do końca w zasadzie poprzedniej perspektywy, a więc do 2013 roku, przerzucenia tego na drogi. i łudzono się, że no Platforma ma takie wejście w komisji, że na pewno to zrobi. Okazało się to niemożliwe właśnie ze względu na te twarde zapisy i w końcówce tamtej perspektywy chaotycznie to, co miało być przeznaczone na transport kolejowy, głównie na modernizację szlaków, wydawano na różne pomysły, między innymi to moim zdaniem jednak nieszczęsne pendolino zostało tak kupione na pstryknięcie palców, bo już nie było czasu, żeby sensowniej wydać te pieniądze. W tej perspektywie jest jeszcze więcej pieniędzy na modernizację szlaków kolejowych. No ale to wymaga olbrzymiego przygotowania. Proszę sobie wyobrazić, no mamy, ja sam osobiście, że tak się wyrażę, pilnuję modernizacji trasy kolejowej pomiędzy Warszawą a moim rodzinnym Radomiem. To jest odległość 100 kilometrów, ale w dalszym ciągu jeździ się nią elektrycznym pociągiem 2,5 albo 3 godziny. Sporo ludzi z Radomia dojeżdża do pracy do Warszawy. Ta modernizacja jest dla nas priorytetem, ale wymyślono poprzednia ekipa, że odwarki tam, gdzie będzie miał być drugi tor, że ma to iść innym śladem niż dotychczasowa linia. Trzeba wykupić, no nie chcę skłamać, 40-60 tysięcy działek po drodze na tym 60-kilometrowym odcinku. To trwa już parę lat, bo trzeba by tam rzucić setki, jeśli nie tysiące ludzi, żeby się tym zajęły. To wbrew pozorom modernizacja istniejących szlaków kolejowych nie jest rzeczą łatwą. Ale ja nie twierdzę, że nie powinniśmy nic robić, powinniśmy to zarzucić. Nie, to jest rzeczywiście transport przyszłości. Powinniśmy to robić, ale to wymaga rzeczywiście olbrzymiej pracy, olbrzymiego zaangażowania. My na tym wszystkim niespecjalnie się znamy, więc jeżeli rzeczywiście ta sprawa transportu interesuje słuchaczy, to myślę, dobrze by było, żeby no, albo pana wicepremiera Morawieckiego, albo być może któregoś z jego ministrów, którzy są biegli w tej dziedzinie i być może poświęcić temu audycję. Wszystkie, jak sądzę, niuanse wyjaśnią. Mogę tylko zapewnić, że ta ekipa rządowa na pewno nie zmarnuje ani złotówki, jeżeli chodzi o modernizację szlaków kolejowych.
Dziękuję za odpowiedź.
Proszę bardzo. Może...
Dziękujemy. Czy pan poseł Orzech chciałby chcesz dodać coś w tej sprawie?
Może parę zdań. Ja przypomnę, że w czasach słusznie minionych na szczęście był plan tiry na tory i również na początku lat 90. myślano o takim projekcie, o takim programie. Wtedy dokonywano, szanowni państwo, może ktoś sobie przypomina, dokonywano obliczeń, ile należałoby przebudować wiaduktów, ile należałoby dokonać wykupów gruntów na zmianę kierunku torów, czy też
przebiegu
trasy kołowej czy kolejowej. W sytuacji, kiedy kodeks cywilny stał się aktem prawnym, który przestrzega również państwo, to co tutaj kolega Kuźmiuk mówił, zachodziłaby konieczność wykupienia tysięcy, dziesiątków tysięcy części działek. Kierunek, ażeby ograniczać transport kołowy na rzecz transportu kolejowego, jest naprawdę słuszny. Natomiast
i forsowany przez Komisję Europejską.
Dokładnie. Natomiast zmodernizujmy to, co mamy, a później zajmijmy się tą budową.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Urszula, diecezja sandomierska. Ja mam takie spostrzeżenie, którym się chciałam podzielić z ojcem rektorem i gośćmi w studiu. Modlitwa, no w dużej mierze inspirowana przez ojca dyrektora i Radio Maryja, sprawia, że nawet jakieś błędne sprawy i niepomyślnie przewidywane, że skończą się niepomyślnie, dzięki opatrzności Bożej idą w dobrą stronę. I chwała Panu. Ale to nie koniec. Ja jestem rolnikiem i chcę skorzystać z faktu, że w studio jest pan poseł zajmujący się rolnictwem, pan poseł Kuźniuk. Mianowicie, panie pośle, ja bardzo jestem zdumiona, jak rozmawiam z rolnikami, oni też, dlaczego rząd PiS-u nie wsłucha się w głos pana profesora ministra Tyski osoby bardzo kompetentnej, bardzo szlachetnej, wspaniałej. Odnośnie rolnictwa, które nie jest rolnictwem farmerskim, tylko zachowawczym. On zawsze przy każdej okazji o tym mówi. A tymczasem, jak było głosowanie, to jednak z PiS-u chyba tylko pan Ardanowski i chyba jeszcze trzy osoby głosowały przeciwko CETA. No i PiS wytłumaczył to faktem, że to będzie ratyfikowane. Ale przecież ta ratyfikacja w układzie takim, jak Sejm w tej chwili jest, to jest pewna na korzyść CETA, no bo przecież PO i ta Nowoczesna, no może jeszcze ktoś inny, poprze tą ratyfikację. To nas bardzo niepokoi, ponieważ jesteśmy naprawdę zbudowani tym, że pan profesor Szyszko zawsze podkreśla wkład ekstensywnej gospodarki i ludu polskiego w bioróżnorodność i w to, co możemy skorzystać już nawet w pieniądzu od tej całej Unii. Najmocniej dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z panem.
Niepotrzebnie się państwo niepokoicie. Ja myślę, że ta sprawa CETA została w Polsce rozdmuchana do monstrualnych rozmiarów, a ona takiego znaczenia nie ma. Ja chcę tylko powiedzieć, że obroty z Kanadą w tej chwili naszego kraju to jest mniej więcej 0,5% polskiego eksportu i importu. To jest marginalna rzecz. Oczywiście jak znikną bariery handlowe, to być może to troszeczkę może się powiększyć. Ale naprawdę to nie jest import produktów żywnościowych, który mógłby zrujnować polskie rolnictwo, w tym także to rolnictwo zachowawcze, jak mówiła tutaj słuchaczka. Więc to zrobiono z tego problem, który z punktu widzenia polskich interesów jest naprawdę problemem marginalnym. Więc czy to będzie ratyfikowane i kiedy, to w przypadku polskiego rolnictwa moim zdaniem nie może mieć znaczenia, który by ograniczał funkcjonowanie tych gospodarstw zachowawczych. A chcę potwierdzić, że nie tylko minister Szyszko, ale także minister Jurgiel, ja także chcę wspierać tego rodzaju gospodarstwa i w najbliższym czasie będzie procedowane odpowiednie ustawodawstwo, które te gospodarstwa, szczególnie o charakterze rodzinnym, będzie wzmacniać.
I odbieramy następny telefon z naszych słuchaczy. Radio Maryja, proszę bardzo.
Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam działkę.
A kto się do nas zadzwonił?
Tadeusz z Podwrocławia.
A witam, proszę bardzo.
Ja mam działkę poniżej 1 hektara, a płacę podatek 3 razy większy niż ten, co ma 7 hektarów. Co to jest za ustalanie takiego prawa? Dziękuję.
No, wie pan, to akurat tutaj siedzi obok mnie geodeta, więc jest w stanie to lepiej wyjaśnić niż ja, ale generalnie, jeżeli chodzi o stawki tego podatku, to wybiera je, ustala je z określonego przedziału ustanawianego przez ministra finansów, jednak samorząd gminny. Tak. I to on decyduje o obciążeniach tym podatkiem, więc no tutaj by ministra ani rolnictwa, ani finansów. Specjalnie nie można obciążać. Co więcej, no, na wartość tego podatku ma wpływ, bo liczą się hektary tak zwane przeliczeniowe, nie fizyczne, do podatku.
Nie. Może...
Tak, no proszę bardzo, bo...
Bo to jest podatek od nieruchomości, który stanowi 100% źródło dochodu gminy.
Ach, bo to jest, to rozumiem, podatek od nieruchomości, a nie podatek rolny.
Nie, to jest podatek od nieruchomości, w 100% stanowi podatek gminy. Minister finansów co roku wydaje rozporządzenie określające stawkę minimalną i stawkę maksymalną.
To jest.
I niektóre gminy, jest ich bardzo wiele, ustalają stawkę na poziomie stawki maksymalnej, czyli takiej stawki, jak w Warszawie jest przy...
Pod Wrocławiem tak może być.
Tak, przy Alejach Jerozolimskich i pod Wrocławiem może być taka sama sytuacja. Natomiast są gminy, gdzie wójt, burmistrz podchodzi do tego życiowo, rada też. I w zależności od rodzaju, a przede wszystkim przeznaczenia, ustala stawki z tych widełek, z tego przedziału, te najniższe.
Czyli pan nie ma gospodarstwa rolnego, a ma nieruchomość i podlega innemu podatkowi. Od nieruchomości, który jest zawsze wyższy od podatku rolnego.
Ale tym jest problem. Użytkowana część tego gruntu rolniczo, czyli jakiś tam udłek przydomowy, warzywny, w większości gmin jest ustalany, opodatkowany jedną z najniższych, niskich stawek. Także to nie minister rolnictwa, nie minister finansów, tylko samorząd gminy odpowiada za wielkość, sposób poboru tego podatku.
Bo ja sądziłem, że pan mówi o 7-hektarowym gospodarstwie i własnym gospodarstwie rolnym, a on mówił o nieruchomości.
O poniżej 1 hektara to jest nieruchomość.
Nieruchomość, tak. Dobrze.
Dobrze, myślę, że...
To nawet sobie tutaj wyjaśniliśmy.
Tak, bardzo, bardzo. No, trzeba rozmawiać. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Cześć Boże, czy można jeszcze do ulicy?
Bardzo proszę. Kto się do nas zadzwonił?
Witam i pozdrawiam. Mówi Lucyna z północnego Mazowsza. Wiem, że już audycja się kończy, ale ja jeszcze chciałabym bardzo serdecznie poprosić panów europosłów o uwzględnienie takich postulatów jak przemysł spożywczy, przetwórstwo. Szczególnie chodziłoby mi o warzywa i owoce. No, wiem, że kiedyś tym spółdzielczość, słaba spółdzielczość się zajmowała, poupadały te spółdzielnie. Zawsze jest mi żal, kiedy jest jakiś klęska urodzaju i producenci nie mają gdzie sprzedać. Kiedyś byłam gościem w jednym gospodarstwie niemieckim u pewnego sadownika i zaprosił mnie na sok z sokowirówki, która stała na środku stodoły. Pozwolił mi wybrać jabłka. Wrzuciłam sobie do sokowirówki. Wypiłam dobry sok. Dostałam jeszcze czyste butelki, do których mogłam sobie nalać sok. Przynieść do domu, częstować. Nikt się tam specjalnie nie przejmował, czy tam sanepid wyraża zgodę, czy nie wyraża, czy są na to przepisy, czy higienicznie, czy nie higienicznie. Przy całym szacunku dla porządku niemieckiego i dla zachowania u nich przepisów prawa i czystości, nikt z tego nie robił. Podobnie było zresztą z truskawkami, ze szparagami. Można bezpośrednio u producentów kupować. Bardzo by mi chodziło o to, żeby panowie tam właśnie w Unii Europejskiej dbali o to, żebyśmy my...
A ja muszę panią pocieszyć, jeżeli chodzi o ten sok z jabłek i z owoców produkowane w gospodarstwach rolnych, to na szczęście już doczekaliśmy takich czasów. Pochodzę z regionu grujecko-wareckiego i takie maleńkie przedsiębiorstwa, no jednak spełniające pewne wymogi stanowione przez sanepid, produkują taki sok w 5-litrowych workach, które wkłada się do takich tekturowych pudełek i można je już kupić w polskim handlu, więc ten postulat szczęśliwie został już spełniony.
Bardzo miło porozmawiać z panem europosłem, bo jestem, dzwonię z Płocka, jest pan naszym europosłem.
Tak, to prawda.
Wiem, że ma pan biuro w Płocku, do którego bardzo serdecznie pana zapraszamy częściej, bo chcieliśmy...
Będę w następną niedzielę, wprawdzie nie w tym biurze, tylko na kolędach w jednym z kościołów, organizuje to koło Radia Maryja z Płocka. Serdecznie panią zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie. I jeszcze tylko króciutko, proszę panów, to może już do pana europosła Ożuga, ponieważ chodziłoby mi o zasygnalizowanie, ponieważ było sporo mowy o transporcie, o żegludze śródlądowej. Ja kiedyś byłam na takiej konferencji naukowej organizowanej przez Ekorozwój Izbę Gospodarczą w Warszawie. To było kilka lat temu. No i też się bardzo ucieszyłam, że coś się rusza w tej sprawie, że szczególnie właśnie tam Podkarpacie, południowo-wschodnia Polska, będzie mogła udrażniać rzeki i właśnie pogłębiać rzeki. No Wisła wymaga te żeglowne rzeki niemieckie, tak świetnie.
Tak, dokładnie taki jest plan naszego kolegi czy przyjaciela Marka Grubarczyka, ministra właśnie gospodarki morskiej, ażeby...
Resortu stworzonego od początku?
Od początku i on się zajmuje, nasi koledzy z parlamentu jeszcze polskiego, również tam Materna. I jest taki plan, żeby żeglowność rzek doprowadzić do takiej sytuacji, że można by było przepłynąć od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. I pani mówi tutaj właśnie o jednym z elementów tego planu.
Tak.
Bo to jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, czego w Polsce nie było od lat. Także
jest taki plan i wierzę, że będzie realizowany.
Nie chcę już panów na koniec, że tak powiem, tym tematem...
Bo trochę słabi jesteśmy z tego.
Nie, na pewno jesteście perfekcyjnie przygotowani, tylko myślę sobie, że to jest tak szeroki temat i rzeczywiście wymaga konsultacji z ministrem rozwoju i gospodarki morskiej, żeglugi.
Czyli po prostu, mówiąc takim skrótem, temat rzeka.
Temat rzeka. A rzeka płynie, Wisła płynie po polskiej krainie i niestety czasem zalewa. A jakby była pogłębiona, by była głęboka, nie byłaby taka groźna i by nam tutaj nie zalewała. A byłaby wykorzystana dla transportu ekologicznego. Bo proszę Państwa, znów wrócę do wycieczki, którą kiedyś odbyłam do naszych zachodnich sąsiadów. Jak byłam wzruszona, jakie pływały barki po rzece Men. No już nie widziałam tych, które płyną tam dalej na północy, ale rzeka bardzo głęboka, pogłębiona, transport rzeczny na wysokim poziomie. Nawet się chciałam w Menie wykąpać, było gorąco, zbliżyłam się do rzeki i ktoś mnie uprzedził, żebym się nie zbliżała, bo tam jest bardzo głęboko. Ale to jest tak, że chciałabym życzyć Państwu i sobie, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy nie rzucali się tam na wielkie, ogromne, przecież wiadomo, że odbudowa przemysłu wymaga, pewnie już nie będzie taki ciężki przemysł, jak był w latach 60., 70., ale żeby ten przemysł, rzemiosło, usługi, rolnictwo, to są te dziedziny, w których możemy się odbudować, być samodzielni, być samowystarczalni, a jednocześnie wpływać również, jeszcze wrócę, pamiętacie Państwo, jaki to był dramat producentów hiszpańskich, kiedy w Niemczech odkryto tę chorobę spowodowaną zatruciem. Ile zniszczono wspaniałych warzyw w Hiszpanii. Nikt się tym też nie zajął, tym nie upomniał się o Hiszpanów. Okazało się, że zatrucie spowodowane było kiełkami wyprodukowanymi w Niemczech. No ale są równi i równiejsi w Unii Europejskiej, są mocni i słabsi i zawsze jak jest nieszczęście, to się zwala na słabszego niestety. I wtedy ja bardzo to przeżyłam i sobie pomyślałam, przecież to każde państwo może spotkać.
Ale za te pomidory i ogórki były jednak ostatecznie odszkodowania także dla Hiszpanów.
Ale jakie to było okrutne, jakie to było, jakie to marnokradztwo.
Pani Lucyno, już prawda? Musimy kończyć, dobrze?
Tak, bardzo serdecznie dziękuję za...
Pozdrawiamy panią, jeszcze raz zapraszam na te kolędy.
O, serdecznie dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Wszelkiego dobra, błogosławieństwo Bożego życzę dla dziadków, dla babci, dla wszystkich słuchaczy i dla Państwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, już 23:31. Przykro mi powiedzieć naszym słuchaczom, że już nie będziemy mogli odbierać telefonów. Konkludujemy dzisiejsze rozmowy niedokończone, a przypominam, tematem dzisiejszych rozmów to polska gospodarka na tle innych krajów Unii Europejskiej. A ten temat przybliżali nam i przybliżają, już kończąc te rozmowy, pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł RP do Parlamentu Europejskiego i pan poseł Stanisław Orzuk, poseł RP do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że można podsumować, ale też okazja, żeby pozdrowić może kogoś z najbliższych.
Drogi ojcze, chcemy, to znaczy ja w swoim imieniu, ale także tu w imieniu kolegi posła Łożoga i nieobecnej tutaj koleżanki poseł Wiśniewskiej, chcę państwa słuchaczy Radia Maryja zapewnić, że na miarę naszych możliwości, zresztą my i inni posłowie, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, staramy się realizować swoje obowiązki, no pracując w komisjach parlamentarnych i także na sali plenarnej. Ja pracuję w Komisji Rolnictwa i w Komisji Finansów czy Budżetowej. Kolega powie o swoich komisjach. Tam staramy się, żeby te polskie sprawy rzeczywiście były priorytetem i mamy nadzieję, że pod tym nowym przewodnictwem pana Tajaniego będzie to troszeczkę lepiej wyglądało niż do tej pory. Wszystkich dzwoniących i tych, którzy się nie dodzwonili, chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić, podziękować za interesujące pytania. Mam nadzieję, że także to, co mówiliśmy i w telewizji Trwam, i teraz w radiu, okaże się dla państwa nie tylko interesujące, ale w jakimś sensie przydatne. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Ja o sobie pracuję w Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz w Komisji Budżetowej. Chciałem tutaj pozdrowić wszystkie babcie, wszystkich dziadków. Chciałem pozdrowić kolegę, który nie mógł tutaj przyjechać, przyjaciela naszego posła na Sejm RP, Mieczysława Miazgę. Wierzę, że następnym razem będziemy tu wspólnie. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
A ja w imieniu całej rodziny słuchaczy Radia Maryja bardzo pragnę podziękować panu doktorowi Zbigniewowi Kuźmiukowi i panu posłowi Stanisławowi Orzukowi za to, że w ten sobotni wieczór zechcieli przybyć do Torunia, a przecież tak byłoby przyjemnie, dobrze w swoich domkach odpocząć troszeczkę po trudach też różnych debat, a wiemy, że te debaty ostatnio były też bardzo gorące, bo wspomniane chociażby wybory. Życzymy naszym drogim posłom naprawdę owocnej posługi na rzecz naszej ojczyzny, bo troska o polską gospodarkę to jest też wyraz patriotyzmu, umiłowania ojczyzny. Serdeczne Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo.